Jestem liderem grupy młodych dorosłych. Mamy około tam 25-8-osobową grupę, coś takiego. Zajmuję się też głoszeniem kazań, prowadzę też różne kursy. Więc jestem zaangażowany w kilka tam różnych takich obszarów, głównie związanych z prowadzeniem ludzi i nauczaniem. Bardzo dziękuję pastorowi za zaproszenie. Powiem wam szczerze, że bardzo się cieszę, że mogę być. Że mogę być tutaj razem z wami. Wierzę, że to, co będę dzisiaj mówił, to, o czym będę dzisiaj głosił, pomoże wam. To będzie kolejny krok na drodze z Panem Bogiem. I na samym początku chciałbym wam zadać pytanie. Dlaczego tutaj jesteś? Dlaczego dzisiaj w niedzielę rano przyszedłeś albo przyszłaś akurat tutaj do zboru, żeby wziąć udział w nabożeństwie? Czemu tutaj? Dlaczego nie robisz czegoś zupełnie innego? I wiecie, zadaję to pytanie dlatego, że w ostatnim czasie Pan Bóg mówi do mnie bardzo prostą, ale też bardzo konkretną myśl. Że dla Niego o wiele ważniejsze jest to, co jest w moim sercu, niż to, co jest w mojej głowie. Że Bogu nie zależy tylko na tym, żebym zatrzymał się na wiedzy o Nim, ale chodzi Mu o to, żeby pewne rzeczy trafiały do mojego serca i tam się rozwijały. Wiecie, to jest bardzo prosta, ale myślę, że bardzo konkretna myśl. Jeżeli oddałeś albo oddałaś Panu Bogu swoje życie w pewnym momencie, to zrozumiałeś albo zrozumiałaś, że Ty nie tylko możesz się zatrzymać na swoich myślach, nie tylko możesz się zatrzymać na wiedzy o Bogu, ale Ty potrzebujesz Jego realnego działania. Potrzebujesz tego, żeby On coś zrobił. Potrzebujesz tego, żeby On coś zmienił, żeby w jakiś sposób zadziałał, żeby w jakiś sposób zainterweniował. Nie możesz się zatrzymać tylko na tym, co o Nim wiesz, ale potrzebujesz Go jako działającego Boga. Jeśli każdy z nas, który tutaj przyszedł z jakimiś problemami, z jakimiś pytaniami, z jakimiś wyzwaniami, z jakimiś decyzjami, które ma podjąć. Może ktoś przyszedł i ma problemy rodzinne. Może ktoś nie może poradzić sobie z jakimś grzechem i oczekujemy tego, żeby Bóg coś w tym zrobił. Nie tylko się o Nim dowiedzieć, ale żeby On zadziałał, żeby On coś zmienił. I kiedy będę głosił, chciałbym, żebyśmy skupili się na konkretnej rzeczy. Nie musisz zapamiętać wszystkiego, co głoszę, ale postaraj się odebrać chociaż jedną myśl, chociaż jedno zdanie albo jedno wyrażenie, z którym coś zrobisz, które w praktyczny sposób będzie wpływało na twoje życie. Żeby to nie było tylko coś, co trafia z umysłu do umysłu, ale niech to będzie coś, co trafi z Bożego serca do naszego i zacznie wydawać owoce. I o to się pomodlimy, okej? Panie Boże, my przychodzimy do Ciebie jako do Boga, który działa. Jako do Boga, który dał nam swojego Ducha Świętego, który chce zmieniać nasze życie. Który chce dotykać tych naszych zniekształconych serc. Serc, które mają wiele wad, wiele jakichś niedoskonałości. I chcesz, Panie Boże, z tym coś robić. Modlę się o to, żebyś nas dotykał. O to, Panie Boże, żebyśmy wyszli z odpowiedziami. Żebyśmy wyszli, Panie, z postanowieniami. Żeby zrobić kolejny krok, a tak jak mówi Twoje Słowo, zrób krok do Boga, a On zbliży się do Ciebie. I oddajemy, Panie Boże, to w Twoje ręce. Modlimy się o to, żeby Twoje Słowo dotknęło naszego serca i wydało w nim owoc. Amen.
Amen.
Na samym początku zaczniemy od Księgi Wyjścia. Od 13 rozdziału, 20 do 22 wersetu, gdzie jest napisane. I wyruszyli z Sukkot i rozłożyli się obozem w Etam, na skraju pustyni. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. I to są wersety, które opowiadają o tym, w jaki sposób Izrael wychodzi z Egiptu. To jest ten moment, kiedy Mojżesz wyprowadza Izraela i Izrael zaczyna iść do ziemi obiecanej. To znaczy, że wcześniej przez ponad 400 lat Izraelici byli uciskani w Egipcie. Byli w miejscu, które było dla nich bardzo, bardzo ciężkie. W miejscu niewoli, w miejscu ucisku, w miejscu, w którym Izrael nie miał żadnych praw. Oni nie mogli tam nic zrobić. Oni rodzili się z tą świadomością, że przez całe swoje życie będą doświadczali bardzo ciężkiej rzeczywistości. A to, co było w tym najtrudniejsze, to jest to, że w żaden sposób nie mogli z tym nic zrobić. Nie mogli sami sobie pomóc, nie mogli zmienić swojej sytuacji. Jedyne, co robili, to wołali. Wołali do Boga i prosili o to, żeby On zmienił sytuację. I wtedy po ponad 400 latach w niewoli Bóg wysyła Mojżesza i daje mu zadanie, żeby on wyprowadził Izrael z domu niewoli, z ziemi egipskiej i zaprowadził do ziemi obiecanej. Dlaczego do Ziemi Obiecanej? Czemu ona się tak nazywa? Ponieważ ona była obiecana Izraelowi jako ich ziemia, w której ma zamieszkać. Kilkaset lat wcześniej, jeszcze przed tym, jak Izrael trafił do Egiptu, Abraham dostał obietnicę, że w tej ziemi zamieszka jego potomstwo. Więc ten Izrael, będąc w Egipcie, miał świadomość, że gdzieś tam jest przygotowana dla nich ziemia. Ziemia dobra. Ziemia, w której będą mogli doświadczać dobrej rzeczywistości, w której będą mogli być wolni. Ziemia, która jest przygotowana specjalnie dla nich. Ziemia, która jest przygotowana specjalnie dla nich. Czyli widzimy Izraela w ziemi Egiptu, gdzie jest uciskany, gdzie jest zniewolony i gdzie nie może nic zrobić. I widzimy też ziemię obiecaną, w której ma się znaleźć. To jest Boże miejsce dla ich życia, dla ich istnienia. Ale pomiędzy ziemią obiecaną a Egiptem jest ten fragment, który teraz czytałem. Jest ta droga. Jest ta droga, którą oni muszą pokonać z miejsca swojej niewoli do miejsca przygotowanego specjalnie dla nich. I nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale myślę, że w całej historii Izraela, Egiptu, tego jak szedł do ziemi obiecanej i wejścia do niej, bardzo łatwo można zobaczyć nasze życie. Dlatego, że każdy człowiek, który pojawił się na tej ziemi, na samym początku był w pewnym sensie w duchowej niewoli. Kiedy nie znaliśmy Boga, byliśmy w pewnej duchowej niewoli, mieliśmy swój pewien duchowy Egipt. Byliśmy w miejscu, gdzie byliśmy zniewoleni, gdzie tak naprawdę nie mieliśmy panowania nad swoim życiem. Gdzie w naszym życiu panował grzech. Gdzie byliśmy uciskani. A najgorsze jest to, że nie mogliśmy z tym nic zrobić. Nie byliśmy w stanie sami wyjść z tego miejsca, ale musieliśmy pozwolić na to, żeby Bóg nas stamtąd wyprowadził. I tak jak Izrael miał swój Egipt, tak samo my mamy też swoją ziemię obiecaną. Dlatego, że my w Słowie Bożym otrzymaliśmy obietnicę, że Bóg przygotował dla nas mieszkanie. Że Bóg dał nam miejsce, o którym powiedział, to jest ziemia, w której macie zamieszkać. I to jest niebo. Dlatego, że Jezus powiedział, ja idę do Ojca i przygotuję wam wiele mieszkań. To jest miejsce, w którym macie się znaleźć. To jest wasza ziemia obiecana. Mieliśmy swój duchowy Egipt. Mamy swoją duchową ziemię obiecaną, ale mamy też w swoim istnieniu ten okres, kiedy idziemy z Egiptu do ziemi obiecanej. I teraz jesteśmy w tym okresie. W tym okresie, o którym przed chwilą czytałem w Księdze Wyjścia, że wychodzimy z Egiptu i zmierzamy do naszej ziemi obiecanej. A więc najważniejszą kwestią dla naszego życia teraz, w tym momencie, jest to, w jaki sposób mamy do niej dojść. Jaką drogą mamy iść. W jakim kierunku mamy się kierować. Jak osiągnąć cel swojego biegu, o którym mówił apostoł Paweł. I zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób Bóg prowadził Izraela przez pustynię. Dał im słup ognia i słup obłoku, za którym mieli podążać. Zasada była bardzo, bardzo prosta. Za każdym razem, kiedy słup ognia w nocy, a słup obłoku w dzień podnosił się i zaczął się ruszać w konkretnym kierunku, Izraelici mieli za nim iść. A za każdym razem, kiedy on się zatrzymał i opadł, mieli zostać w konkretnym miejscu tak długo, aż nie zaczął się znowu ruszać. I czasami zatrzymał się w jednym miejscu na parę dni, na parę tygodni, a czasami na parę miesięcy. Ale zasada była taka, że mieli krok w krok iść za tym obłokiem. Krok za krokiem, krok za krokiem i krok za krokiem. Mieli patrzeć tylko na ten obok i kierować się w konkretną stronę. I teraz mam do was pewne pytanie. Co to według was jest? Mapa. Dosyć proste, okej. A w jaki sposób funkcjonuje mapa? Jak się ją obsługuje? Jak myślicie? Jak? Patrzę się i czyta. Okej. A więc powiem tak swoimi słowami. Mapa to jest jakiś kawałek, dajmy na to papieru, chyba że jest elektroniczna, na którym są różne informacje na temat jakiejś powierzchni. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład mapę drogową Polski, to zobaczymy na niej różne miejscowości, zobaczymy drogi, które je łączą, zobaczymy, gdzie są autostrady, a gdzie są zwykłe drogi, zobaczymy, jakie są odległości pomiędzy konkretnymi odcinkami. Na tej mapie zobaczymy też naszą miejscowość, z której wyruszamy, nasze miejsce i zobaczymy też miejsce, do którego jedziemy, nasze miejsce docelowe. Ale to, co jest ciekawe w mapie, to jest to, że ona pokazuje nam całą drogę, która jest przed nami. Możemy na nią spojrzeć i zobaczyć różne drogi, które prowadzą nas z naszego miejsca do naszego miejsca docelowego. I możemy sobie wybrać różne drogi. Jeżeli chcemy jechać szybciej, możemy wybrać autostrady i za to zapłacimy. Możemy jechać zwykłymi drogami, ale będziemy jechać dłużej. Ale są różne drogi, które doprowadzą do konkretnego miejsca. Zasada mapy jest taka, że w jednym momencie widzimy całą trasę, całą drogę, która nas czeka. A teraz mam drugie pytanie. A czym według was jest to?
Kompas.
To jest kompas, ok. A czy ktoś wie, w jaki sposób on działa?
Wskazuje kurs.
Ok. A jak to się dzieje, że on wskazuje konkretny kierunek?
Pole magnetyczne.
Pole magnetyczne. Ok. A więc kompas, powiem to też swoimi słowami, jeśli ktoś się bardzo dobrze zna, to niech się nie obraża. Kompas to jest takie urządzenie, w środku którego jest igła. Igła, która jest magnesem. Kompas działa w taki sposób, że nasza planeta wytwarza pole magnetyczne. I kiedy nasz kompas łapie to pole magnetyczne, ta nasza igła, to zaczyna wskazywać kierunek północny i południowy. Jedna część tej igły wskazuje północ, a druga południe. Tak? Czyli kompas działa w ten sposób, że igła, która jest magnesem, łapie pole magnetyczne i wskazuje kierunek północny. Ale zwróćcie uwagę, że w odróżnieniu od mapy kompas nie pokazuje nam drogi. On pokazuje nam tylko pewien kierunek. On pokazuje nam trzy informacje. W sensie pokazuje. Wiemy, mamy trzy informacje. Wiemy, skąd idziemy, wiemy, dokąd zmierzamy i pokazuje nam kierunek, w którym mamy się poruszać. W taki sposób działa kompas. I chciałbym wam powiedzieć, że w momencie, kiedy oddaliśmy Panu Bogu swoje życie, to my nie dostaliśmy duchowej mapy. Nie dostaliśmy duchowej mapy, która pokazuje całą drogę, która nas czeka. To, co wiemy, to jest to, że przed nami jest droga. Że mamy gdzieś dojść i naszym celem jest niebo, ale nie wiemy, jak ta droga będzie wyglądała. Jedyne informacje, jakie mamy, to takie, że ta droga prawdopodobnie nie będzie łatwa. Że będzie wiele takich miejsc, gdzie trzeba będzie skręcać, zawracać i zaczynać od nowa. Że na tej drodze pojawią się różne problemy. Że będą różne punkty orientacyjne, do których mamy dojść, ale nie wiemy, jaka droga jest przed nami. Wiemy tylko, jakby nie dostaliśmy takiej duchowej mapy. Wiemy, że coś przed nami jest, ale nie wiemy co. Pomimo tego, że Pan Bóg nie dał nam duchowej mapy, to jednak dał nam pomoc w postaci duchowego kompasu. Dostaliśmy pewien duchowy kompas, który ma wskazywać kierunek, w którym mamy pójść. Pewien duchowy kompas, który ma nam pokazywać nam konkretny kierunek. Ale naszym zadaniem jest nauczyć się korzystać z tego kompasu. Naszym zadaniem jest zrozumieć, w jaki sposób on działa, jak go obsługiwać i jak się za jego pomocą poruszać. I wiecie, to jest coś, o czym chciałbym dzisiaj głosić. O tym, że mamy w swoich rękach duchowy kompas, ale co mamy zrobić, żeby się nim posługiwać? Jak się tego nauczyć? Jak z niego korzystać? Zwróćcie uwagę, że w tym fragmencie, który przeczytałem, Izraelici też dostali duchowy kompas. Mieli słup ognia i obłoku i co on pokazywał? Kierunek. Mieli się po prostu za nim kierować. Mieli za nim podążać krok w krok. Nie wiedzieli, jaka droga ich czeka. Ale wiedzieli, że mają po prostu za tym iść. I chciałbym powiedzieć dzisiaj o trzech rzeczach, które pozwolą nam korzystać z tego duchowego kompasu. Po pierwsze, chciałbym, żebyście zrozumieli, że do tego kompasu dostaliśmy też pewną instrukcję obsługi. Dostaliśmy pewną instrukcję, która mówi nam o tym, jak z niego korzystać i która wyznacza pewne granice, które ten kompas może pokazać. W niej jest napisane, co ten kompas może pokazać, a czego nie. Tworzy nam pewne ramy, pewne granice. I kiedy patrzymy na nasz kompas i on pokazuje konkretny kierunek, który jest niezgodny z instrukcją, to od razu musimy odrzucić ten odczyt. To od razu możemy założyć, że to na pewno nie jest droga, którą mamy podążać. Dlatego, że nasza instrukcja, którą dostaliśmy, to wyklucza. Ona stworzyła pewne granice i mówi, jeżeli twój kompas pokazuje odczyt w tych granicach, to jest szansa, że jest to ode mnie. Ale jeżeli ten odczyt przekracza te granice, to od razu to odrzuć. Ponieważ ze względu na to, kim jestem i jaki jestem, to nie może być ode mnie. I wiecie, ta instrukcja jest pewnym fundamentem obsługi tego kompasu. Dlatego, że w naszym życiu będą różne okresy. Będą takie okresy, w których będzie nam bardzo łatwo. w których będziemy się dobrze czuli, wszystko będzie się układało, będziemy odnosić zwycięstwa, będziemy mieć pokój. I w takich okresach w naszym życiu bardzo łatwo będzie odczytać nam odpowiedni kierunek. Bardzo łatwo będzie nam zrozumieć, co mamy robić, jakie decyzje podjąć. Ale w naszym życiu są też okresy, kiedy jest ciężko. Kiedy pod względem duchowym, psychicznym albo fizycznym czujemy się po prostu źle. I wtedy ciężko jest odczytywać ten duchowy kompas. Wtedy ciężko w ogóle jest skupić na nim swoją uwagę. A jeśli już nam się uda, to możemy go błędnie odczytać. I właśnie przez to, że istnieją takie momenty, Bóg dał nam duchową instrukcję, która jest takim pewniakiem, która jest takim fundamentem. I kreśli nam pewne granice, które ten kompas może pokazać. I wiecie, myślę, że nie jest ciężko się domyślić, co jest tą instrukcją. Tą instrukcją jest Słowo Boże. To jest coś, do czego dostęp ma dzisiaj każdy z nas. I to jest instrukcja, która mówi nam o tym, w jaki sposób korzystać z duchowego kompasu i instrukcja odnośnie tego, co ten duchowy kompas może, a czego nie może pokazywać. I wiecie, czasami w naszym życiu dochodzimy do takiego momentu, w którym musimy podjąć ciężką decyzję i nie wiemy, co zrobić. W naszej głowie są różne myśli, przechodzimy różne emocje, może jest nam ciężko i wtedy tak bardzo byśmy chcieli, żeby Pan Bóg usiadł koło nas i zadać mu pytanie, a co ty o tym myślisz? Co ty myślisz o tej sytuacji? A Pan Bóg spojrzałby na ciebie i powiedział, wiesz co, napisałem tobie o tym w tym i w tym fragmencie. Słowo Boże jest kompletne. A kiedy mówię, że jest kompletne, to chcę powiedzieć o tym, że Bóg zawarł w nim wszystkie informacje, które chciał ci przekazać. To, co Bóg chciał, żeby człowiek o nim wiedział, to, co Bóg chciał, żeby człowiek wiedział o swoim życiu, jest napisane w Słowie Bożym. To nie jest tak, że Pan Bóg o czymś zapomniał. To nie jest tak, że się pomylił i coś pominął. To nie jest tak, że ktoś nie znalazł jakichś manuskryptów i tutaj tego nie wrzucili. Ale Słowo Boże jest kompletne. I to jest kompletna instrukcja do obsługi naszego kompasu i naszego życia. Wiecie, ponad rok temu, kiedy miałem urodziny, mam urodziny w listopadzie, to dostałem od mojej mamy i od mojego brata taki fotel obracany. Taki, który stoi przy biurku. I wiecie, że były to urodziny, to nie ja składałem ten fotel, tylko zrobił to mój brat. I w zasadzie poszło mu całkiem dobrze. Większą część tego fotela skręcił w odpowiedni sposób, ale z jedną rzeczą się pomylił. Dlatego, że ta część, na której się siedzi, przykręcił ją tył naprzód. To znaczy, że tył tej części znalazł się z przodu, a przód z tyłu. Można normalnie na tym fotelu siedzieć, tylko że czuć, że jest jakaś różnica. Nie, że ta część z przodu jest taka ruchliwa, ta część z tyłu trochę mniej. Wiecie, ta sytuacja pokazała mi bardzo prostą rzecz. Że bardzo często, kiedy nie czytamy instrukcji, to w naszym życiu pojawia się problem. I zwróćcie uwagę na to, że często mamy instrukcje do, nie wiem, do jakichś mebli albo czegokolwiek i kiedy nie czytamy instrukcji, to bardzo łatwo jest się pomylić. I prawda jest taka, że kiedy nie czytamy duchowej instrukcji naszego kompasu, to w pewnym momencie w swoim życiu możesz otworzyć swoje oczy i zobaczyć, że wszystko w twoim życiu jest na odwrót. I zadać sobie pytanie, i co teraz? Jaką decyzję teraz mam podjąć? A instrukcja cały czas jest, tylko trzeba się z nią zapoznać. Bardzo wiele problemów znika w naszym życiu, kiedy zapoznajemy się z instrukcją. Wtedy, kiedy czytamy o tym, jak obsługiwać nasz duchowy kompas. Kiedy zapoznajesz się z instrukcją, wiele problemów bardzo szybko zaczyna znikać. Bo okazuje się, że wcale nie są tak skomplikowane. Więc podstawą i fundamentem korzystania z tego duchowego kompasu jest instrukcja, która jest do niego dołączona. Ona pokaże ci, jak z niego korzystać i nakreśli granice odczytu, które on może pokazywać. O drugiej rzeczy przeczytamy w Ewangelii Marka w 14 rozdziale od 32 do 42 wersetu. Trochę dłuższy fragment. I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane. I rzekł do uczniów swoich, siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął z sobą Piotra i Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił, Abba Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I przyszedł i zastał ich śpiących. I rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I odszedł ponownie. I modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących. Albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i rzekł im, jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego. Nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto ten, który mnie wydaje, przybliża się. I wiecie, w Słowie Bożym jest pewna taka, myślę, że bardzo wyjątkowa cecha. Są różne książki, są też różne księgi, które są podstawą jakiejś religii. I wiecie, one mają jakieś swoje charakterystyki. Ale w Słowie Bożym jest pewna rzecz, która jest bardzo taka wyjątkowa. Dlatego, że czytamy w nim o różnych bohaterach wiary. Kiedy przeczytamy sobie na przykład List do Hebrajczyków, 11 rozdział, tam są bohaterowie wiary. Tak? Osoby, które na kartach Pisma Świętego były dużymi postaciami. Tak? Czytamy na przykład o Mojżeszu. Człowieku, który poszedł do Egiptu i wyprowadził 1,5-milionowy naród z ziemi egipskiej i prowadził do ziemi obiecanej. Czytamy o Dawidzie, o młodym chłopcu, który nie jest żadnym wojownikiem, ale staje przed Goliatem, który jest napisany, że miał 6 łokci, czyli gdzieś około 3 metrów i z nim walczy i go pokonuje. Widzimy Abrahama, który jest nazwany ojcem wiary. Człowieka, który jest ojcem wielu narodów. Wiecie, widzimy te postacie i ich zwycięstwa. Widzimy te postacie w ich najlepszych momentach, ich siłę, powołanie Boże nad ich życiem. Ale wiecie, Słowo Boże podchodzi do ich życia w bardzo realistyczny sposób. Oprócz tego, że pokazuje najlepsze momenty w ich życiu, pokazuje też największe porażki. I Dawid, który pokonuje Goliata, to jest ten sam Dawid, który potem grzeszy z Batszebą. Ten Abraham, który jest nazwany ojcem wiary, w pewnym momencie wykazuje się niewiarą. Z tego pochodzi Ismael i wszystkie ludy, które są dzisiaj gdzieś tam arabskie, muzułmańskie. Widzimy Mojżesza, który wyprowadza naród z Egiptu, ale to jest ten Mojżesz, który jest niewierny w pewnym momencie Panu Bogu i nie wchodzi do ziemi obiecanej. Zaczyna brakować mu wiary. I wiecie, to jest wyjątkowe w Słowie Bożym, że ono podchodzi do życia bardzo realistycznie. Ono nie tuszuje słabości. Ono pokazuje najlepsze i najgorsze momenty w życiu wielu ludzi. I wiecie, Jezus był prawdziwym Bogiem. Ale w tym fragmencie czytamy chyba o najtrudniejszym momencie w Jego życiu. Tak mi się wydaje. Dlatego, że nigdzie indziej nie czytam o tym, że Jezus przeżywał takie emocje. Przychodzi do Getsemany i jest o nim napisane, że począł się niepokoić i trwożyć, a Jego dusza była smętna. Jezus obawiał się tego, co Go czeka. I to był człowiek, który był Bogiem, ale pokazano Go w tym trudnym momencie, nie zatuszowano tego. Widzimy najtrudniejszy moment w życiu człowieka, który był dla nas najważniejszy na świecie. Ale wiecie, pomimo tego, że widzimy go w takim momencie, to myślę, że ten fragment jest bardzo pozytywny. Wiecie dlaczego? Bo pokazuje, jaką moc ma bliskość z Ojcem. Bo pokazuje, co się dzieje, kiedy my przychodzimy do Boga, tacy jacy jesteśmy i wylewamy przed Nim nasze serce. Na początku widzimy Pana Jezusa, który się niepokoi i trwoży, którego dusza jest smętna. To jest bardzo ciężki moment w Jego życiu. Jezus idzie do Getsemane i zaczyna się modlić. Przychodzi do Ojca z takimi emocjami, jakie wtedy przeżywa i zaczyna Mu o tym mówić. I czytamy w 36 wersecie i mówił, Abba Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Wiecie, kiedy czytam te słowa, to widzę, że Jezus rozmawiał z Ojcem o Bożej woli. O tym, co jest w sercu Ojca. Co Bóg myśli o sytuacji, którą teraz przechodzi. Staje w momencie, w którym musi podjąć decyzję i zadaje Ojcu pytanie, co mam zrobić? Czego Ty chcesz? Co chcesz, żeby się stało w tym momencie? Jaką drogą mam pójść? Po pierwsze rozmawia ze swoim Ojcem o Jego woli. Potem czytamy te słowa, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Jeszcze przed chwilą Jezus był w ciężkim momencie, bał się, a Jego dusza była smętna i nagle mówi, dobrze Ojcze, boję się i wiem, że będzie ciężko, ale zrobię to, czego Ty chcesz. Ja przyjmuję Twoją wolę jako moją. Przestaje się modlić, idzie do uczniów i mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Idzie do uczniów i mówi im zdanie, które wyraża bardzo prostą myśl. Wiem o tym, że ciało jest słabe. Wiem o tym, że macie w swoim życiu ogromne ograniczenia. Że często jesteście poranieni, jesteście zmęczeni swoim życiem, ale jeśli będziecie się modlić, to Ojciec was wzmocni. Przekazuje w tym wersecie bardzo prostą myśl. Bliskość z Ojcem wzmacnia cię i daje ci siły, żeby iść dalej. I wiecie, na początku widzimy Pana Jezusa, który się niepokoi i trwoży, a potem czytamy 42 werset, gdzie jest napisane: wstańcie, pójdźmy, oto ten, który mnie wydaje, przybliża się. Wiecie, kiedy czytam te słowa, to wyobrażam sobie Pana Jezusa jako tego, który staje przed uczniami i mówi: chłopaki, przyszedł czas. Trzeba zrobić to, co do mnie należy. I wiecie, nie widzę w nim tej trwogi. Nie widzę w nim tej bojaźni. Widzę w nim pewność. Widzę w nim determinację, że przyszedł czas robić to, na co został powołany. Wiecie, ten fragment, on jest trudny dla Jezusa, ale mówi mi o trzech rzeczach. Jakie trzy rzeczy dzieją się, kiedy przychodzę do Ojca i jestem z Nim w bliskości? Po pierwsze, On pokazuje mi swoje pragnienia. Pokazuje mi, czego On chce dla mojego życia, jaka jest Jego wola. Po drugie, pokazuje mi, że kiedy jestem w bliskości z Ojcem, to On daje mi siłę, żebym uznał Jego wolę za swoją. I powiedział: Ojcze, nie co ja chcę, ale co Ty. Bo to nie zawsze jest łatwe. Czasami widzimy jakieś swoje rozwiązanie i one byłyby takie łatwiejsze. Fajniejsze dla nas, nie? Nie byłyby tak trudne. Ale On daje nam siły, kiedy jesteśmy z Nim w bliskości, żeby powiedzieć: Ojcze, co chcesz, to zrobię. I po trzecie, kiedy już przyjmiemy tą Bożą perspektywę, daje nam siły, żeby to zrealizować. Czyli pokazuje Bożą wolę, przekonuje nas do niej i daje siły, żeby ją wykonać. I powiem wam coś ze swojego życia z ostatnich paru miesięcy. Ostatnie 3,5 miesiąca w moim życiu były dosyć trudne. Zdarzyło się kilka rzeczy, które były ciężkie. Po prostu były ciężkie. I wiedziałem, że część z tych rzeczy prędzej czy później w moim życiu wystąpi, bo to jest naturalne. Ale były też rzeczy, które były zupełnie niespodziewane. I byłem w takim momencie, kiedy wydarzała się pierwsza rzecz, druga, trzecia i mówię do mojego kolegi: wiesz co, no już teraz musi się stać coś dobrego, chociaż przypadkiem. I potem wydarzała się czwarta, piąta, szósta i siódma rzecz, która była ciężka. I to były rzeczy, które były trudne, ale też pojawiły się rzeczy, w których ja muszę podjąć bardzo ważne decyzje odnośnie mojego życia, co dalej. Które w jakiś sposób wpłyną na dłuższy okres mojego życia. I wiecie, w pewnym momencie doszedłem do takiego momentu, kiedy mój kolega mnie pyta, jak się czujesz, a ja mówię: wiesz co, może to jest dziwne, ale nie wiem. Jakby nawet nie jestem w stanie ci określić, jak ja się czuję w tym momencie. Wiem, że jest ciężko, ale chyba daję radę. I wiecie, to trwa 3,5 miesiąca. Ciężkiego takiego okresu. A Bóg w tym czasie powiedział mi jedną rzecz. Nie podejmuj żadnych decyzji. To, co chcesz, żebyś robił, to masz więcej czytać słowa i więcej się modlić. A w odpowiednim czasie ja powiem ci odpowiednie rzeczy. I wiecie, co zrobiłem? Zacząłem modlić się czasami 2-3 godziny i się po prostu modlę. I wtedy, kiedy się modlę, dzieje się to, co widzę w tym fragmencie. Zaczynam dostrzegać, czego Bóg chce dla mnie. On daje mi siły, żebym ja to w ogóle zaakceptował i powiedział: okej, jest ciężko, no ale zagryzę zęby. I trzecia rzecz, daje mi siły, żeby tam iść. Kompas działa w taki sposób, że igła jest magnesem. A nasza planeta wytwarza pole magnetyczne, które kieruje tą igłę w konkretną stronę. Kiedy jesteś w bliskości z Ojcem, to zaczynasz łapać pole magnetyczne wysyłane ci przez Boga. A wtedy igła twojego duchowego kompasu kieruje się w tamtą stronę. Bliskość z Bogiem to jest to pole magnetyczne. Pole, które kieruje igłę w odpowiednią stronę. I ona wskazuje północ. I wiecie, na początku mówiłem o tym, że fundamentem jest instrukcja, która mówi nam, że co ten kompas może pokazać, a czego nie. Dlatego, że w naszym życiu są też pewne zniekształcenia. Tak to nazwałem, zniekształcenia. To są rzeczy, które powodują, że Bóg chce nam pokazać na tym kompasie jedną rzecz.
Ale my przez to, jak się czujemy, co przeżywamy, ze względu na słabość swojego serca, widzimy tu zupełnie co innego. I to nie jakby pole magnetyczne, które wysyła nam Bóg, ściąga tą igłę i pokazuje nam kierunek, ale często nasze zranienie i nasze przejście. I chciałbym wam powiedzieć o dwóch zniekształceniach, które pierwsze wpadły mi do głowy. Nie będę bardzo mocno tego rozwijał, bo nie chcę głosić też zbyt długo, ale chcę pokazać jedynie zasadę, jak one działają. I rzucić nam wyzwanie, żebyśmy spojrzeli na swoje życie, na swoje serce i zastanowili się, jakie zniekształcenia są w moim życiu. Jakie są rzeczy, które powodują, że igła mojego kompasu kieruje się w złą stronę. Jak kiedy myślałem sobie o tych zniekształceniach, to od razu wpadły mi do głowy dwie rzeczy. I powiem o nich. Po pierwsze, pomyślałem o zazdrości. Zwróćcie uwagę, że jeżeli spojrzymy sobie na życie króla Saula, to bardzo dużo problemów w jego życiu pojawiło się wtedy, kiedy on zaczął zazdrościć Dawidowi. Nawet jeżeli Bóg wybrał Dawida, to Saul tak i tak przez wiele lat jeszcze był królem. A więc dlaczego nie wypełniał po prostu swoich obowiązków króla przez ten czas? Dlaczego Saul nie mógł skupić się na swoim kompasie i powiedzieć: ok, Bóg mnie odrzucił, ale mam czas i mogę iść w tą stronę. Dalej jestem królem, mogę patrzeć na mój duchowy kompas i iść w konkretnym kierunku. Ale on zaczął zazdrościć. I zaczął patrzeć na drogę, która była wytyczona Dawidowi. Dawid miał swój kompas i jego zadanie było się zająć swoim kompasem, a Saul miał swój. I miał patrzeć na swój. Zobaczcie, jak często jak my mamy swój duchowy kompas i zobaczcie, jak często patrzymy na drogę innych ludzi i interesujemy się bardziej tym, co oni robią, niż tym, co my. I zamiast skupić się na swojej drodze, na tym, żeby dobrze odczytać kierunek i tam iść, to kierujemy się w zupełnie inną stronę, która w ogóle nie jest dla nas przygotowana. Dlatego, że zazdrościmy. Dlatego, że komuś się coś udaje, a ty też chciałeś albo chciałaś i mówisz: mi się nie udaje. Może to po prostu nie jest twoja droga. Każdy z nas ma swoją drogę i ma się na niej skupić. A zazdrość często powoduje, jest taką siłą, która kieruje naszą igłę w tamtą stronę, a w ogóle nie powinniśmy tam pójść. To zupełnie nie jest nasz kierunek. I drugą rzeczą, o której pomyślałem, jest uraza. Zobaczcie, jak wiele osób jest na obrzeżach Kościoła. Jest tylko w sposób teoretyczny w Kościele, dlatego że być może zbór, a być może ktoś ze zboru go zranił. I czasami jest tak, że ktoś był obiektywny, czasami nie. Jakby i ludzie wierzący, czasami zbór też popełnia błędy i podejmuje złe decyzje. Ale to spowodowało, że ten człowiek oddalił się. Wyszedł zupełnie na obrzeża Kościoła. Nie ma ani społeczności ze wspólnotą, nie jest zaangażowany w służbę, a jego duchowe życie jest w stagnacji. Mam do was pytanie, czy myślicie, że duchowy kompas tego człowieka w momencie, kiedy decydował się odejść i odsunąć, pokazywał mu ten kierunek? To jego zranienia. Być może duma. Być może egoizm. Być może ból, a może smutek. Kierowały tą igłę w tamtą stronę. A wiecie, co wystarczyło zrobić, żeby nie pójść w tamtą stronę? Czytać instrukcję, bo ona nigdy w życiu ci nie powie, żebyś podjął taką decyzję. Ona zawsze będzie cię kierowała do ludzi, do społeczności, do służby. Bo to Bóg stworzył Kościół. To Bóg dał nam wspólnotę. A może twoje małżeństwo się sypie? I może uraza powoduje, że cały czas widzisz na swoim duchowym kompasie rozwód. To nie jest ten kierunek. Ponieważ ta instrukcja ci powie, co jest Bożą wolą dla twojego życia. Że ten kompas ci tego nie pokaże. Chciałbym wam tylko pokazać mechanizm. Dlatego, że każdy z nas wymyślił bardzo wiele zniekształceń. To jest żądza, jakieś złe pragnienia. To jest może miłość do pieniędzy. Ale chcę ci rzucić wyzwanie, żebyś pomyślał albo pomyślała sobie, jakie zniekształcenia powodują, że twój duchowy kompas często wariuje. Że twój duchowy kompas często wariuje. Chciałbym to podsumować. Każdy z nas dostał duchowy kompas, a nie mapę. Wiemy, skąd idziemy, jakie jest miejsce docelowe, ale nie wiemy, jaka jest droga przed nami. Bóg chce nam pokazywać kierunek. Tak jak prowadził Izraela w słupie obłoku i ognia, to był jej duchowy kompas. Ty też taki dostałeś albo dostałaś. Po pierwsze, fundamentem odczytu tego kompasu jest Słowo Boże. Jest instrukcja, którą do niego dostałeś. Ono pokaże ci konkretne rzeczy, które ten kompas może wskazać i których nie może. Czytaj instrukcję, a wiele problemów zniknie. Po drugie, bliskość z Bogiem powoduje, że łapiesz pole magnetyczne. Że twój duchowy kompas wskazuje odpowiedni kierunek. Że ta twoja duchowa igła kieruje się na północ. I po trzecie, pamiętaj, że są zniekształcenia. I czasami twoje uczucia, emocje mogą ci mówić, to jest prawidłowa decyzja. A Bóg mówi, człowieku, niemożliwe. W 10 fragmentach w Słowie ci napisano, że to jest niemożliwe. To twoje uczucia, emocje, być może zranienia podpowiadają ci takie działania. Ale to nie jest mój kierunek. Chciałbym się z wami o to pomodlić. O to, żebyśmy potrafili odczytywać swój duchowy kompas i analizowali swoje zniekształcenia. Ojcze, ja dziękuję Ci za każdego z nas. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który jest dobry. Że Ty jesteś Bogiem, który wytyczył dla każdego z nas konkretną drogę, konkretną ścieżkę. I chcesz, Panie Boże, byśmy nią podążali, bo to jest najlepsza droga dla naszego życia. Chociaż czasami tak nie wygląda. Modlę się, Ojcze, o to, abyśmy potrafili obsługiwać swój duchowy kompas. O to, żebyśmy tak jak Izrael kierowali się za słupem ognia i obłoku, żebyśmy szli, Panie Boże, krok w krok w kierunku, w którym Ty nam pokazujesz. Ojcze, modlę się o to, żebyśmy kiedyś powiedzieli, że ukończyliśmy bieg. I żeby jak największa, a jeśli to będzie możliwe, cała droga, którą pokonaliśmy, żebyśmy szli Twoją trasą. Żebyśmy nie zbaczali. Żebyśmy się nie odsuwali. Ale żebyśmy byli duchowo wyczuleni na odczytywanie Twojego kompasu. Amen. Amen.